Ekonomizer. Dzień dobry Państwu, Piotr Tomczyk. Pandemia koronawirusa wstrząsnęła światową gospodarką. Dlaczego przy niezmniejszonym popycie i podaży doszło do spadku obrotów handlowych? W dzisiejszym Ekonomizerze porozmawiamy o wąskich gardłach światowej gospodarki, czyli o tym, co utrudnia lub może wkrótce utrudniać gospodarczy rozwój. Na jakim obszarze bariery są największe? Odpowiedzi na to pytanie poszukam wspólnie z gościem dzisiejszego programu, którym jest redaktor naczelny portalu Obserwator Gospodarczy, a także jeden z laureatów konkursu NBP na najlepszego dziennikarza ekonomicznego roku, Filip Lamański. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
O czym właściwie będziemy rozmawiać? Co mamy na myśli, mówiąc o gospodarczym wąskim gardle?
Jeśli chodzi o wąskie gardło, to to jest taki newralgiczny punkt. Zresztą to nie tylko w kontekście gospodarki, również w produkcji, funkcjonowania przedsiębiorstw. O sile całego łańcucha świadczy siła tego najsłabszego ogniwa, tego wąskiego gardła. Jest to takie właśnie miejsce, sytuacja, w której są największe szanse, że pojawi się jakieś niepowodzenie, jakieś problemy, jakieś trudności, które wpłyną na cały proces. I właśnie takie wąskie gardła występują zawsze. Tak jak mówię, nie tylko w gospodarce, ale również w procesach produkcyjnych, w firmach, przedsiębiorstwach. Krótko mówiąc, to są właśnie takie newralgiczne punkty, takie słabe ogniwa, które mogą zaważyć o sukcesie całego procesu.
Ekonomizer. Czy nie powinno się to kojarzyć z zmienionym systemem gospodarczym? Bo wiadomo, że na przykład w gospodarce socjalistycznej występowały takie trwałe problemy. Brakowało na przykład sznurka do snopowiązałek i nie można było tego rozwiązać. Snopowiązałki nie mogły ruszyć w pole, nic się nie dało zrobić, nie było dostawców. No ale przecież w gospodarce wolnorynkowej nie ma jednego producenta sznurka, powinien pojawić się kolejny. Czy to jest aktualny problem, że ciągle to występuje, mimo że socjalizm dawno już minął?
Tak, oczywiście, że tak. Tylko problemy są trochę inne i skala inna. Nie brakuje sznurka, tylko na przykład szlaki transportowe bardzo często mają wąskie gardła. To znaczy są newralgiczne punkty, gdzie wystarczy pewne niepowodzenie i wszystko staje takim wąskim gardłem ogólnie. Może nie z definicji, ale mieliśmy przykład rok temu, pandemia koronawirusa, kiedy została zamknięta praktycznie gospodarka Chin i europejscy producenci nie mieli dostaw półproduktów. To było takie wąskie gardło, może nie z definicji wąskie, ale to był problem. Natomiast takie z definicji wąskie gardło mieliśmy dosłownie 2 tygodnie temu, kiedy został zablokowany kanał Suezki. Kanał Suezki jest bardzo istotnym wąskim gardłem dla transportu między Azją a Europą. I to jest właśnie to miejsce, gdzie jeśli może się coś popsuć, to się popsuje. I kanał Suezki właśnie pokazał, że jest takim wąskim gardłem. Więc to w gospodarce socjalistycznej też był ten problem, natomiast on cały czas istnieje, on w mniejszej lub większej skali, w mniejszym lub większym stopniu, ale wąskie gardła są, były, są i będą.
To może zanim zajmiemy się przykładami takich wąskich gardeł aktualnie w gospodarce światowej, gospodarce polskiej także, przypomnijmy naszym słuchaczom, co działo się w ostatnich dniach właśnie na kanale Suezkim. Na kanale Suezkim, czyli w klasycznym wąskim gardle transportu morskiego. O wydarzeniach ostatnich dni i tygodni opowie nam redaktor Sandra Soluk.
We wtorek, 23 marca, czyli 2 tygodnie temu, świat obiegła wiadomość o zablokowaniu kanału Suezkiego przez kontenerowiec Ever Given, należący do tajwańskiej firmy Evergreen Marine. To największa maszyna, jaka kiedykolwiek zablokowała ten szlak handlowy łączący Europę z Azją, którym rocznie przepływa blisko 15% światowego handlu. Codziennie kanałem przepływa średnio 50 statków o ładunku wartym 10 miliardów dolarów, na nich 1 milion baryłek ropy, nie wspominając o innych produktach czy zwierzętach. Na wypłynięcie z portu czekały ostatecznie 422 statki, kolejne tysiące w pobliskich miejscowościach, a część maszyn, nie czekając na odblokowanie, wybrała ominięcie kanału trasą wokół przylądka Dobrej Nadziei, co oznaczało ekstra 3800 mil i 12 dodatkowych dni rejsu, no i oczywiście także ogromne straty dla właścicieli firm. Decydowali się na to jednak, bo po zablokowaniu kanału Suezkiego nie było wiadomo, ile potrwa jego udrażnianie. Najbardziej pesymistyczne prognozy prognozy sugerowały nawet kilka lat. Na szczęście, jak już wiemy, tak się nie stało, ale gospodarczych skutków nie da się uniknąć. Wracając więc do ropy. Już w środę światowe giełdy notowały około 6% wzrost cen tego surowca, które na szczęście wróciły do poprzednich poziomów w poniedziałek 29, gdy Ever Given zszedł z mielizny. Sam Egipt raportuje, że w związku z przestojem stracił blisko miliard dolarów i możliwe, że będzie wnosił o odszkodowanie od Evergreen Marine, choć jego przedstawiciele twierdzą, że póki co pozwu nie dostali. Dla tego kraju opłaty związane z przepływem przez kanał generowały około 2% PKB rocznie. Z kolei globalne straty policzyła firma Allianz. Ich analiza wykazała, że przestój kosztował światową gospodarkę między 6 a 10 miliardów dolarów i obniży roczny wzrost handlu nawet o 0,4%. A jeśli mielibyśmy szukać pozytywów, to jest to kolejny temat po pandemii, który połączył nie tylko kraje, bo mówili o tym przecież wszyscy, ale także pokolenia. Wystarczy spojrzeć na liczbę memów, które w tym czasie powstały.
Ekonomizer. To była relacja Sandry Soluk, a my zastanówmy się, dlaczego te wydarzenia były aż tak istotne dla całego świata? No bo jak patrzymy sobie na te memy krążące po internecie, no to sprawa wydaje się nawet niepoważna. Jest problem, a jeśli tak, to dlaczego aż tak wielki?
Przez kanał Suecki przepływa rocznie 9,3% światowego transportu drogą morską, 10% powiedzmy. To jest bardzo duży problem, ponieważ i znacznie większy jest to odsetek w przypadku, gdybyśmy wzięli wyłącznie handel między Azją a Europą. To już są znacznie większe liczby, więc to jest bardzo duży problem, ponieważ istotnie wpływa na możliwości gospodarcze i produkcyjne firm zarówno w Europie, jak i w Azji. No i tak jak powiedziała pani redaktor, w przypadku zablokowania kanału Suezkiego niektóre statki musiały opływać Afrykę dookoła. To jest wiele milionów wyższe koszty. Dłuższy czas transportu, to wszystko wpływa na sytuację gospodarczą, sytuację firm w Europie, która jak wiemy już wystarczająco jest trudna ze względu na pandemię. W związku z tym problem jest bez dwóch zdań. Nawet pojawiły się głosy, oczywiście jestem z daleki od tego typu test, natomiast pojawiły się głosy, że może ktoś celowo zablokował ten kanał. No.
A ciekawa koncepcja, bo przecież na pewno są takie firmy, a może nawet też takie kraje, które mogłyby zyskać na zamknięciu takich właśnie wąskich gardeł?
Oczywiście, że tak. Nawet sam fakt wystarczyłoby, że zobaczyć, kto najmocniej korzysta na samej istocie kanału Suezkiego. Podejrzewam, że wysoko w tym zestawieniu byłyby Chiny, więc mogłoby komuś zależeć, żeby Chiny miały przestój gospodarczy, problemy gospodarcze, statki musiały płynąć naokoło. To już by istotnie wpłynęło na sytuację Chin.
Ekonomizer. Jak nasi słuchacze mają to zrozumieć? No bo przecież sytuacja wygląda tak, że jeśli już mamy to wielkie zamieszanie z kontenerowcem, zablokowana jest ta jedna droga, kanał Suezki, ale przecież jaki problem? Czy nie możemy na przykład dostarczać surowców, towarów lądem? Czy nie można jakoś transportować koleją, samolotami, albo też opływając Afrykę?
Tak, opływając, oczywiście, że można, tylko po pierwsze, opływając z Afryki to są dużo wyższe koszty i dłuższy czas transportu, co było wspomniane. W przypadku transportu lądowego jest nowy jedwabny szlak rozwijany przez Chiny i jest to jakaś koncepcja. Jednak trzeba zauważyć, że przez transport lądowy to przejeżdżamy przez różne kraje. Jest w przypadku kolejowego jest różny rozstaw szyn. Wszystko sprawia problemy logistyczne. Zwiększa koszty związane z cłem. Jeśli chodzi o jednostkowy koszt dostarczenia towaru, to najbardziej opłacalny jest właśnie transport morski. Jest on też relatywnie bezpieczny. No, w przypadku transportu kolejowego czy też drogowego jest znacznie więcej zagrożeń. Może samochody to w ogóle są mało opłacalne pojazdy, jeśli chodzi o długi dystans, ponieważ ile możemy pociągnąć kontenerów? Naczepa jest w stanie zabrać jeden kontener. W przypadku statków mówimy o tysiącach kontenerów. Ever Given bodajże miał na swoim pokładzie około 20 tysięcy kontenerów. To jest zupełnie inna skala. W związku z tym 20 tysięcy kontenerów to jest około 20 tysięcy ciężarówek. W przypadku pociągu to też jest znacznie mniej, zabierze jeden tabor kolejowy. Tu jest wiele problemów w przypadku transportu kolejowego, drogowego. Transport lotniczy oczywiście, tylko to znowu jest znacznie mniejsze możliwości zabrania na pokład i transport lotniczy jest o wiele droższy. Niektóre produkty, wiadomo, muszą lecieć transportem lotniczym, szybko psujące się, drogocenne. te produkty powinny lecieć transportem lotniczym, ale jeśli my sprowadzamy, powiedzmy, plastikowe zabawki i weźmiemy je transportem lotniczym, to one będą znacznie droższe. Próbuje się szukać dla transportu morskiego alternatyw i największą alternatywą, jeśli chodzi o transport między Azją, między Chinami a Europą, jest właśnie transport kolejowy, nowy jedwabny szlak. To się całkiem dobrze rozwija, natomiast nie sądzę, by to miało w pełni zastąpić transport kolejowy, miał w pełni zastąpić transport morski, ponieważ to jest zupełnie inna skala działalności i zupełnie inne możliwości.
Ekonomizer. Do tego zjawiska miażdżącej przewagi transportu morskiego, jeśli chodzi o znaczenie w ogóle połączeń w gospodarce, powrócimy jeszcze za chwilę. Teraz wysłuchajmy piosenki Andrzeja Rosiewicza. Artysta twierdzi, że kryzysy i wąskie gardła w gospodarce mogą być źródłem nadzwyczajnych zysków. Ekonomizer. Wracamy do naszej rozmowy na temat barier w rozwoju światowej gospodarki. Przypomnę jeszcze, że gościem Ekonomizera jest dziś redaktor naczelny portalu Obserwator Gospodarczy Filip Lamański. 80% dostaw dociera do nas morzem. Mówię tutaj o handlu światowym. Czy to nie jest zbyt duża różnica między transportem morskim a innymi rodzajami transportu? Czy te różnice w cenie są aż tak znaczące?
Teraz być może już nie, ponieważ ze względu na pandemię, brak kontenerów i tak dalej, ceny całego frachtu wzrosły. Natomiast jeśli firmy z tego korzystają, to prawdopodobnie tak jest. Stosunek czasu transportu do kosztów jednostkowych jest bardzo opłacalny w związku z tym, bo tak jak mówiłem, to wszystko wynika z efektu skali. Jeśli potężny kontenerowiec jest w stanie zabrać na swój pokład 20 tysięcy kontenerów, to są potężne ilości towaru, w związku z tym jest to prawdopodobnie opłacalne, ale odpowiadając, czy 80% to nie jest za dużo, to jest dużo. To jest dużo, tylko pytanie, jak to zniwelować, jak to zmniejszyć. No.
Czyli chwilowo nie mamy metody zastąpienia tego transportu morskiego.
Próbują Chińczycy transportem kolejowym, aczkolwiek to też jest geopolityka, ponieważ od zawsze się mówi, że na morzach panują Amerykanie, Amerykanie kontrolują światowe oceany, w związku z tym Chińczycy wiedzą, że na razie z Amerykanami nie mają szans w takim starciu na morzu, nie mówię nawet o otwartym konflikcie. Więc próbują przejąć pod swoją jurysdykcję transport lądowy i stąd też projekt nowego jedwabnego szlaku. Natomiast trudno mi sobie wyobrazić, by to była na tyle duża skala, by chociaż wyrównała transport 50-50.
Ekonomizer. Zawsze przy okazji tego typu problemów mówi się o tak zwanych łańcuchach dostaw, a właściwie o pozrywanych łańcuchach dostaw. Jak można by było syntetycznie wyjaśnić, co to takiego te łańcuchy dostaw i w jakich miejscach one się zrywają?
Łańcuch dostaw to jest taki typowy proces produkcyjny, to znaczy wydobycie materiału, przetworzenie go, przetransportowanie go do producenta półproduktów, potem te półprodukty przejeżdżają do następnej fabryki. To jest cała procedura od A do Z, jak tworzy się dany produkt, to jest łańcuch dostaw. No i właśnie ten łańcuch dostaw, tak jak też wspomniałem, to wąskie gardło jest takim najsłabszym ogniwem łańcucha dostaw. Jeśli tam się coś wydarzy, to łańcuch dostaw się zrywa.
Łańcuch dostaw został zerwany i w tym momencie powstają gigantyczne straty, no bo wszyscy czekają, aż znowu się to wszystko połączy.
Dokładnie tak.
Czyli tu być może mamy odpowiedź, że rzeczywiście komuś opłacałoby się wywołanie takiego kryzysu małego czy też większego, na przykład jeśli chodzi o dostawy. I stąd być może artysta, który sugerował, że kryzys może być jakoś tworzony, spreparowany, być może ma tutaj rację. Tylko pewnie nie jesteśmy... Pytanie, czy jesteśmy coś takiego w stanie udowodnić, że proszę bardzo, ktoś działał nas na szkodę innych krajów, innych dostawców, ażeby w to miejsce, gdzie dostarczane są produkty, usługi, wprowadzić własne.
Na kryzysach zawsze ktoś zarabia. Mniejszych, większych, zawsze ktoś zarabia, więc i na tym prawdopodobnie ktoś zarobił. udowodnienie, że jeśli, nawet jeśli się coś takiego wydarzyło, choć ja jestem może i daleki od takich tez, że na pewno ktoś tam coś zablokował, bo mógł to być faktycznie tylko wypadek. Wydaje mi się, że to trudno będzie udowodnić. To jest duża polityka i to się wszystko odgrywa w kuluarach.
Z zainteresowaniem obserwujemy sytuację. Ciekawe, jak firmy ubezpieczeniowe będą traktowały teraz roszczenia związane właśnie na przykład z zablokowaniem kanału Suezkiego.
No tak, mówi się, że firmy reasekuracyjne poniosą dosyć duże straty i odbije się to w ich półrocznych sprawozdaniach finansowych, w związku z tym no, należy to obserwować, bo pewnie będzie, że tak powiem, kombinatoryka stosowana i każdy będzie zrzucał winę na kogoś innego, byle tylko pieniędzy nie wypłacić, albo wypłacić je jak najpóźniej.
Ekonomizer. A jeśli chodzi o wąskie gardła w polskiej gospodarce, czy one też wiążą się z reguły ze sprawami transportu, łańcuchem dostaw, czy też mamy inne, ważniejsze ograniczenia? Jak pan to widzi?
Ja bym raczej powiedział, że jeśli chodzi o transport, akurat aż takich wąskich gardeł w Polsce nie ma, ponieważ w dużej mierze transport, zwłaszcza krajowy, opiera się o transport drogowy. W przypadku, gdy jedna droga jest zablokowana, mamy do dyspozycji inną i zawsze jakoś da się tego uniknąć. Natomiast polska gospodarka ma wiele innych wąskich gardeł, jak na przykład trudny dostęp do niektórych specjalistów, niska automatyzacja produkcji, w dużej mierze zależna od ludzi. To wszystko są wąskie gardła. W przypadku, kiedy na przykład nie mamy dostępu do specjalistów wysokiej klasy, to produkcja jest ograniczona, nie mamy możliwości produkcyjnych. W przypadku, kiedy mamy ograniczoną automatyzację, to wówczas możemy wykorzystać na przykład tylko jedną maszynę, a nie dwie. Gdy się popsuje ta jedna maszyna, no to stoi nam produkcja. I tutaj jest głównie wąskie gardło w przypadku polskiej gospodarki. Natomiast w przypadku zarządzania organizacji, natomiast jeśli chodzi o transport, to raczej w polskiej gospodarce nie masz takich wąskich gardł jak w gospodarce globalnej.
Ekonomizer. Jednak nawet jeśli chodzi o polską gospodarkę, często słyszymy, że są takie potrzeby, żeby te komunikacyjne wąskie gardła jakoś likwidować. Mówi się o portach, o lotniskach, o gazociągach. Czy to są istotne rzeczy? Mówię tutaj o potrzebie inwestycji na przykład w porty, lotniska, gazociągi.
Zawsze tak jest. Tego typu inwestycje zawsze są istotne. Pisałem o tym nawet w jednym z swoich tekstów, że sprawowanie kontroli nad przepływami ludzi i towarów, potoków ludzkich i towarowych jest kluczowe z perspektywy geopolitycznej i sprawowania, kreowania polityki międzynarodowej. W związku z tym oczywiście, że jest to istotne. W przypadku budowy dużego lotniska hubowego albo dużego portu, do którego spływają olbrzymie ilości towarów, to wówczas my kontrolujemy przepływ tych towarów i mamy większe możliwości sprawowania polityki, więc jeśli chodzi o tego typu inwestycje, to jak najbardziej one są kluczowe. My tego tak bardzo nie widzimy, ponieważ mamy otwarty rynek Unii Europejskiej, pootwierane granice i tego tak nie czuć. Natomiast gdybyśmy byli w trochę innej sytuacji, to wówczas byśmy może bardziej to zauważali. I oczywiście, że tego typu inwestycje są potrzebne, ponieważ pozwalają one nam sprawować kontrolę nad istotnymi kwestiami, które są bardzo ważne do kreowania polityki zagranicznej.
Ekonomizer. To może na koniec spróbowalibyśmy podpowiedzieć rządowi, ministrom kreującym politykę gospodarczą, jaka według pana w tej chwili byłaby najważniejsza inwestycja? Gdyby miał pan wybrać tylko jedną, to co by to było?
Rok temu, może trochę więcej niż rok temu, powiedziałbym, że centralny port komunikacyjny. Dzisiaj sytuacja jest dla lotnictwa trudna. Dobrą inwestycją jest także gazoport w Świnoujściu, ale chyba dalej pozostałbym, pomimo tej trudnej sytuacji w lotnictwie, jednak ona ulegnie poprawie, tak czy inaczej w końcu, chyba jednak trochę bardziej bym się skłaniał dalej ku centralnemu portowi komunikacyjnemu, jednak tak jak mówię, gazoport w Świnoujściu jest również bardzo dobrą inwestycją, którą należałoby rozwijać.
Czyli mimo tego, że lotniska mamy już dość duże w Berlinie, mimo tego, że gazoporty istnieją też w innych krajach, to my musimy dbać o własną infrastrukturę. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem Ekonomizera był redaktor naczelny portalu Obserwator Gospodarczy Filip Lamański.
Bardzo dziękuję.
Piotr Tomczyk, na kolejnego Ekonomizera zapraszam już za tydzień. Ekonomizer.